Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Panią Katarzynę, która będzie realizowała program. I witamy gości. Dzisiaj z nami są Państwo Jolanta i Tadeusz Wasilewscy.
Z Białegostoku.
Są lekarzami. Pani doktor Jolanta, doktor habilitowany Jolanta Wasilewska, pediatra, alergolog. I pan doktor Tadeusz Wasilewski, specjalista położnictwa i chorób kobiecych, kierownik Ośrodka Leczenia Niepłodności Małżeńskiej na Promedica w Białymstoku, wykorzystującego metodę naprotechnologii i ochronną medycynę prokreacyjną.
Witamy Państwa.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz dobry, i zawsze. Temat, którym się dzisiaj Państwo zajmą, to wpływ żywienia na zdrowie.
W Radiu Maryja zwykle zajmujemy się zdrowiem duchowym, moralnym i większość audycji jest temu poświęconych, naszych audycji dla małżonków i rodziców, ale Pan Bóg stworzył człowieka w ciele, no a w zdrowym ciele zdrowy duch. Jeżeli ciało chore, no to z tym duchem też może być troszeczkę trudniej, co nie znaczy, że musi być źle. Ale powinniśmy dbać o zdrowie, zresztą obliguje nas do tego piąte przykazanie, nie zabijaj. To niekoniecznie, że z siekierą rzucamy się na siebie, czy harakiri popełniamy, ale również takie harakiri popełniamy, praktykując niezdrowe zachowania, jakieś używki, które bardzo szkodzą, czy po prostu jedząc te jedzenie, które jest nam w tej chwili serwowane w różnych dużych sklepach, już produkty wysoko przetworzone.
Które... O czym nie zawsze wiemy, jaki mają skład.
Tak, no czy przede wszystkim jest ono wyprane z różnych mikroelementów, których potem brakuje człowiekowi. Ma wiele dodatków, które mają zabezpieczyć wygląd, trwałość, no a przez to niekoniecznie muszą dobrze wpływać na nasze zdrowie. Wręcz wiadomo w wielu wypadkach, że są szkodliwe. Ale każdy z produktów ma dawkę poniżej dozwolonej. Natomiast jak zsumujemy kilka produktów, no to już tą dawkę przekraczamy, ale tym się już nikt nie przejmuje, że kilka rzeczy na raz na chleb kładziemy i czymś smarujemy, jeszcze obkładamy, no i to potem tak to wygląda nasze zdrowie, że coraz więcej musimy korzystać z lekarzy. Gdy tymczasem musimy właśnie większą uwagę zwrócić na to, co jemy. Dawniej tych zagrożeń nie było, teraz znowuż się pojawiają, no bo właśnie żywność jest wysoko przetworzona. Wpływ żywienia na zdrowie. Pani doktor habilitowany Jolanta Wasilewska jest naszym głównym prelegentem dzisiaj, no bo jest i pediatrą, i alergologiem, i żywieniem. Też w jakimś sensie pani się zajmuje, prawda?
Tak. Rzeczywiście ciało jest świątynią duszy i dlatego, że jest świątynią, również musimy o nią dbać. I ciało, tak jak inne świątynie, jest zbudowane z bardzo konkretnych cegiełek. I tymi cegiełkami są białka, węglowodany, tłuszcze, woda, minerały. I od odpowiedniego odżywiania, a odżywianie to właśnie dostarczanie białek, węglowodanów, tłuszczów, wody, minerałów i od odpowiedniego odżywiania, czyli od kompozycji tych składników, z których składa się nasze ciało, zależy, w jaki sposób ciało będzie funkcjonować. Każdy z nas ma pewne genetyczne predyspozycje do chorób, które dziedziczymy po przodkach, i każdy z nas ma pewne genetyczne wartości, siły, czyli pewne, niektóre nasze narządy są silne genetycznie, a niektóre są słabe genetycznie. I od stylu życia, od naszej aktywności oraz jakości odżywiania się zależy, czy te predyspozycje genetyczne się ujawnią. Innymi słowy, czy zachorujemy na jakąś chorobę, do której jesteśmy poprzez odpowiedni odziedziczony skład genów predysponowani. Więc żywienie jest niezwykle ważną jakością stylu życia i jest niezwykle ważnym czynnikiem środowiskowym, który wpływa na nasze zdrowie. Miejsce, w którym żyjemy, to jak się odżywiamy, to jak jesteśmy aktywni fizycznie, to w jakim stanie emocjonalnym przebywamy, to wpływa na zdrowie rodziny, na zdrowie dzieci. I jest niezwykle ważne, żebyśmy mieli świadomość, co może służyć naszemu zdrowiu, a co to zdrowie może zmniejszyć. Dlatego tak ważne jest przypominanie sobie o pewnych zasadach żywienia. Możemy dbać o zdrowie i możemy pewne choroby, używając określonej diety, leczyć. I w dzisiejszych czasach jest wiele chorób, które możemy nazwać chorobami dietozależnymi, czyli od sposobu odżywiania się zależą takie choroby jak cukrzyca. Takie choroby, które wiążą się ze zmienionym metabolizmem węglowodanów i cukrów. Cukrzyca pierwszego typu czy cukrzyca drugiego typu. Chorobą dietozależną i zależną od stylu życia jest otyłość. W tej chorobie podstawą jest nadmierne obciążenie ładunkiem energetycznym, czyli dostarczamy do ciała, do organizmu więcej kalorii niż możemy zużyć. Chorobą dietozależną jest w niektórych przypadkach nadciśnienie tętnicze, jeśli do naszego organizmu trafia zbyt wiele soli mineralnych i spożywamy na przykład za dużo soli kuchennej. Do chorób współczesnych, do chorób cywilizacyjnych, dietozależnych należą również choroby alergiczne, których częstość rośnie w niezwykle intensywnym tempie. Już blisko 30% populacji ma objawy chorób alergicznych. Są to choroby, w których objawy mogą dotyczyć każdego układu skóry, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, ale również nastroju, mogą być bóle głowy i są spowodowane kontaktem z białkami, które nagle zamiast wartości odżywczych nabierają zdolności do uczulania, do wywołania objawów uczulenia. Chorobą dietozależną jest również niezwykle częsta, coraz częstsza ostatnio, choroba trzewna, celiakia. W tej chorobie przez całe życie musimy zrezygnować z jednego ważnego białka, z glutenu. Białka, które zawarte jest w zbożach, w pszenicy, w życie, w jęczmieniu. I to białko u osób z chorobą trzewną staje się czynnikiem uszkadzającym błonę śluzową jelita. Jelito przestaje pełnić funkcję, jeżeli jest uszkodzone, funkcję przyswajającą składniki pokarmu. Natomiast pokarm i minerały i witaminy jak gdyby przepływają przez przewód pokarmowy i nie są wchłaniane. I osoby z chorobą trzewną mają wielorakie niedobory witaminowe, mineralne i są generalnie niedożywione. To jest jedna z chorób cywilizacyjnych, choroba autoimmunologiczna. Tych chorób również mamy coraz więcej. Do tych chorób również należą choroby tarczycy. Ale jest też grupa chorób, które zależą od stylu życia. Nie wiążą się z genetycznym uwarunkowaniem, ale zależą od tego, jakie objętości pokarmów spożywamy, o której godzinie jemy. Jeżeli zjemy obfitą kolację, i to jest jedyny posiłek w danym dniu, to przewód pokarmowy, który wieczorem już skończył pracę, nie trawi pokarmu. Ten pokarm zalega w żołądku, co więcej, nie tylko zalega, ale wraca do układu oddechowego i może dawać zaburzenia snu, może powodować chrapanie, może dawać nieprzyjemne, koszmarne sny, i może dawać uczucie zmęczenia rano, zły nastrój przez cały dzień. Jeżeli takie późne kolacje powtarzają się regularnie, to mamy do czynienia z przykładem obrazu choroby refluksowej przełyku, która jest typowym przykładem niewłaściwego stylu odżywiania się. Jeżeli to są pokarmy tłuszczowe, na przykład żółty ser, na kolację, albo z dużą zawartością tłuszczu, cukru, czyli kanapka z żółtym serem, a zwłaszcza zapiekanka popita Coca-Colą, to naprawdę z dużym prawdopodobieństwem składniki, które wywołają objawy choroby refluksowej, takie jak zgagę, dyskomfort, bóle gardła nawracające i zaburzony sen. To jest choroba refluksowa. Leczenie, zrezygnować właśnie z tych późnych posiłków. Czyli rytm, w jaki przyjmujemy posiłki, nie tylko co jemy, ale w jakich godzinach. Jest takie powiedzenie: śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi. Jest to jeden z dobrych przepisów na uniknięcie właśnie objawów choroby refluksowej przełyku. Aktywność trawienna przewodu pokarmowego jest największa w godzinach rannych i południowych, natomiast w godzinach wieczornych już jest niewielka. Jeżeli wtedy dostarczamy dużej ilości pokarmu, to trzeba założyć, że to trawienie będzie zwolnione i może wywołać pewne dolegliwości. A zatem choroby dietozależne to cała grupa chorób, w których pewne składniki pożywienia mogą nasilać, wywoływać lub nasilać pewne objawy. I tak jak powiedziałam, te właściwe proporcje węglowodanów, mówiąc o diecie, powinniśmy też w tym momencie może zobaczyć prawidłową piramidę żywienia. Podstawą jest aktywność ruchowa, aktywność fizyczna. Podstawą piramidy żywienia, czyli tego stylu życia, jest ruch. Ruch i prawidłowa masa ciała. Następnym składnikiem piramidy żywienia są węglowodany, które powinny stanowić minimum 50% naszej diety. Węglowodany w takim potocznym języku to cukier. Ale nie chodzi tu o cukier biały. Nie chodzi tutaj też o słodkie pokarmy. Źródłem cukru są zboża przede wszystkim. I zboża są podstawą piramidy żywienia. Następnie tłuszcze, których nie możemy spożywać więcej niż 35% dobowego zapotrzebowania. I na szczycie ta najmniejsza ilość to są białka. Przy czym ważne jest, aby pamiętać, aby takie białka jak czerwone mięso powinny być spożywane nawet niecodziennie. Czyli to jest piramida żywienia. Ruch, mający na celu utrzymanie prawidłowej masy ciała, węglowodany, czyli zboża, tłuszcze. Mówiąc tłuszcze, powinniśmy widzieć z jednej strony tłuszcze roślinne, oleje, i z drugiej tłuszcze zwierzęce, masło, smalec. I bardzo ważna jest proporcja między tymi tłuszczami, czyli i jedne i drugie są dobrym źródłem energii, natomiast powinna być równowaga i tych tłuszczy pochodzenia roślinnego, olejów powinno być dużo, co najmniej połowa. Nie zawsze zdrowe są tłuszcze w postaci margaryn. Nie wszyscy mogą je spożywać bezpiecznie. To tyle wstępu o piramidzie żywienia, o chorobach, które są zwykle uwarunkowane genetycznie, a stylem odżywiania się i stylem życia możemy je jak gdyby przywołać do istnienia. I o jakości i częstości posiłków, o tym dobowym rytmie trawienia.
Wspomniała pani doktor na początku cukrzycę. To może tak w skrócie te najważniejsze dolegliwości byśmy jakoś wymienili i co służy, co nie służy człowiekowi, który jest na przykład na cukrzycę chory.
Cukrzyca ma dwie twarze, czyli dwa typy cukrzycy. Cukrzyca insulinozależna pierwszego typu. To jest choroba, w której organizm nie produkuje insuliny i insuliny należy dostarczać z zewnątrz. Objawia się hipoglikemią. Natomiast cukrzyca drugiego typu to jest cukrzyca, która jest częściej występuje u osób starszych, w przeciwieństwie do cukrzycy pierwszego typu, która występuje u dzieci i młodzieży. Cukrzyca drugiego typu jest cukrzycą, w którym zapotrzebowanie na insulinę jest zbyt duże, czyli organizm człowieka ma zbyt dużą masę ciała, czyli zwykle towarzyszy otyłości. Czyli cukrzycy drugiego typu spodziewamy się u osób z otyłością, u osób z obniżoną aktywnością ruchową. I drugiego typu cukrzycy nie leczymy insuliną, tylko preparatami poprawiającymi metabolizm.
Czy przemianę materii.
Tak jest, węglowodanowy.
Wracając do
objawów cukrzycy, to wielokrotnie tych objawów na początku trwania cukrzycy w ogóle nie ma.
Należy na pewno zaznaczyć, że w Polsce choruje w tej chwili ponad 2 miliony ludzi na cukrzycę i jestem ciekaw, ile tych ludzi w ogóle nie wie o tym, że ta cukrzyca istnieje. Jak zaczynają się objawy, no to te objawy cukrzycy są... wynikają z wahań poziomów cukru w surowicy krwi, od hiperglikemii poprzez hipoglikemię, prawda? I teraz insulina czy preparaty poprawiające pracę trzustki wyrównują ten poziom cukru i prawidłowo prowadzona cukrzyca to właśnie prawidłowe zadawanie insuliny organizmowi, czy tej z zewnątrz, czy tej produkowanej przez trzustkę, czy też oczywiście odpowiednia dieta. Bez diety nie ma leczenia cukrzycy. Natomiast powikłania cukrzycy to są powikłaniami już dramatycznymi, które pokazują chorobę oczu, chorobę układu krążenia, chorobę nerek i często prowadzą niestety do kalectwa, do inwalidztwa, do wczesnej śmierci. Cukrzyca to jest leczenie przede wszystkim dietą i oczywiście wkraczanie insuliną.
To w skrócie... Co spożywać, czego unikać przy cukrzycy?
Jednym z bardzo ważnych kryteriów jest kierowanie się informacją o indeksie glikemicznym. Czyli w cukrzycy, zwłaszcza w cukrzycy drugiego typu, unikamy pokarmów, które szybko doprowadzają do szybkiego wzrostu cukru we krwi. I w związku z tym przykład. Źródłem węglowodanów i cukru są ziemniaki. Jeżeli ziemniak ugotowany jest na parze, to wolniej podnosi stężenie cukru we krwi niż ziemniak obrany. Ten w upinkach jest bezpieczniejszy. Ziemniak obrany, ugotowany w wodzie i jeszcze dodatkowo rozbity ma znacznie większy indeks glikemiczny. Czyli warzywa gotowane na parze w upinkach, czyli ten starodawny zwyczaj gotowania, to jest takie źródło cukru, które jest lepiej przyswajalne i mniej podwyższa, mniej hiperglikemizujący, czyli mniej słabiej podwyższa stężenie cukru we krwi. Nierozdrabniane, czyli spożywane w całości.
No ale to jest jeden z przykładów. Należy na pewno pamiętać, że w cukrzycy musimy jeść często, w małych ilościach. Musimy dbać o to, żeby pokarmy nie miały wysokiego indeksu glikemicznego, bo wtedy narażamy siebie na wzrosty cukru w surowicy krwi, na tak zwaną hiperglikemię i to oczywiście uszkadza naczynia krwionośne i ta cukrzyca w sensie tych powikłań postępuje. No i ruch jest nieodzowny lekiem.
Tak jest.
W cukrzycy.
To jest, ruch jest podstawą, tak jak powiedziałam, wszystkich zaleceń, ta aktywność fizyczna.
Na świeżym powietrzu,
w zamkniętych pomieszczeniach, w basenach otwartych, w domu można mieć rowery stacjonalne. Ruch jest bardzo ważny, wykorzystywanie aktywności mięśni.
Co pani doktor ma jeszcze zapisane z takich ważniejszych dolegliwości, które trapią Polaków?
No jednym z ważnych problemów jest otyłość. To jest bardzo problem zbliżony z cukrzycą drugiego typu. otyłość to jest również problem zjadania pokarmów przetworzonych i wzbogacanych tłuszczami i konserwowanych cukrem. To też jest bardzo, bardzo ważne. No i nadciśnienie. To jest również grupa schorzeń, które wymagają modyfikacji żywieniowej. Natomiast to, co trapi bardzo często pediatrów, to, z czym coraz częściej mamy muszą się borykać, to są choroby alergiczne. Już w pierwszych miesiącach życia bardzo często objawy alergiczne rozpoczynają się ulewaniem, wymiotami. Po spożyciu w pierwszym roku życia pokarmem głównym jest mleko, albo mieszanka mlekozastępcza, albo mleko matki. To jest to mleko, które jest ideałem. To jest to mleko, które polecamy, aby karmić piersią przynajmniej do 6 miesiąca życia. I jeżeli w trakcie spożywania mleka pojawiają się ulewania, wymioty, to jest to jednym z przykładowych objawów choroby alergicznej. Innym objawem alergii, które zwykle pojawiają się po 3 miesiącu życia, są objawy skórne. Alergia na białka mleka krowiego albo alergia na białka mleka, na białka zawarte w pokarmie matki, może objawiać się zaczerwienieniem policzków, czyli zmianami na skórze, zaczerwienieniem skóry rączek, nóżek bądź też tułowia. Objawem alergii mogą być biegunki. Natomiast u dzieci po pierwszym roku życia choroby alergiczne częściej niż w pierwszym roku życia manifestują się objawami ze strony układu oddechowego. To może być sapka, to może być katar, czyli wydzielina z nosa, to może być kichanie, bardzo typowy objaw choroby alergicznej, albo pokasływanie, czyli przewlekły kaszel, któremu nie towarzyszy gorączka. Czyli objawy, które nie spełniają definicji infekcji, mogą i jednocześnie kondycja dziecka jest dobra, bo przy infekcji dziecko zazwyczaj jest zmęczone, pokłada się, natomiast przy chorobie alergicznej raczej jest rozdrażnione, raczej pobudzone i nie sprawia wrażenia takiego ciężko chorego. Natomiast objawy mogą być uporczywe, takie jak świąt nosa czy pokasływanie. Świąt generalnie jest objawem często towarzyszącym chorobom alergicznym. Czyli najczęściej przewód pokarmowy, biegunka, rzadziej zaparcie. Może być tak, że dziecko oddaje jeden stolec w tygodniu i jest to objaw jedyny, izolowany, reakcji na przykład na mleko. Po odstawieniu mleka stolce się normalizują. U jednego dziecka są zaparcia, a u innego objawem alergii jest biegunka. U kolejnego zmiany na skórze, u jeszcze innego nieżyt nosa, więc tutaj musimy zebrać dokładnie wywiad i zobaczyć, czy rzeczywiście to są objawy izolowane, czy są związane z pokarmem. I czy, bardzo ważne, czy te objawy ustąpią po odstawieniu, po zmianie mleka, prawda? Bo jeżeli tak podejrzewamy alergię, to proponujemy zmianę mleka na preparat, który nie uczula i wtedy te objawy powinny ulec złagodzeniu. To też jest takie kryterium potwierdzające rozpoznanie.
A co mógł zamiast mleka malutkiemu dziecku podać? Czy to co nie można? Chodzi o malutkie dzieci?
Jeżeli chodzi o malutkie dzieci, to podajemy wyłącznie mleko, bo w pierwszym roku życia, do 6 miesiąca życia mleko jest podstawą.
Ale to chodzi o później, tak?
Nie. Jeżeli mamy objawy uczulenia na mleko mamy, bądź na mleko krowie, czyli mieszankę mleczną, mamy w tej chwili do dyspozycji bardzo wiele preparatów, które zawierają jak gdyby przetworzone mleko krowie. To mleko jest poddane hydrolizie, czyli właściwości uczulające są bardzo zminimalizowane. Im bardziej strawione to mleko, w warunkach oczywiście produkcyjnych, przemysłowych, tym mniej fragmentów zdolnych do uczulenia. Nawet w tej chwili są dostępne preparaty złożone z samych aminokwasów. Czyli białka mleka krowiego są tak strawione, jakby pocięte nożyczkami, jakby w warunkach oczywiście przemysłowych, że dziecko dostaje pojedyncze aminokwasy, które już prawie nie mają zdolności uczulającej. Właściwie to jest teoretyczna zdolność. I takie mieszanki aminokwasowe wykorzystywane są wtedy w leczeniu dzieci malutkich niemowląt z alergią na białka mleka krowiego. I to jest głównie domena tych pierwszych miesięcy życia. Potem, jeżeli mleko możemy zastąpić białkiem zwierzęcym, to oczywiście rezygnujemy u dzieci starszych z mleka krowiego i z nabiału, i z tych przetworów, jeżeli tam jest alergia, i zastępujemy białkiem zwierzęcym, czyli mięsem. I wtedy organizm otrzymuje białko zwierzęce, ale nie z mleka, natomiast z mięsa.
Dzieci, szczególnie te, które mają dostęp do telewizji, niekiedy bardzo naciskają na rodziców, by im kupowali te różne żelki, śmiejki, a jakieś tam soczki, które są prawie zbliżone do naturalnych, i jakieś napoje z różnymi dodatkami i lizaczki, różne chipsy i tak dalej. Czy bezkarnie to wszystko kolorowe, pachnące i tak ładnie wyglądające i tak reklamowane ostro, czy można tym dziecko karmić?
Moim zdaniem i z mojego doświadczenia te wszystkie piękne, nawet nie chcę powiedzieć, że to jest pokarm, nawet nie chcę powiedzieć, że to jest rodzaj przekąski, to powinno zostać w sklepie. To tak pięknie wygląda w sklepach, że myślę, że powinniśmy to tam zostawić, żeby tej kompozycji w sklepie nie zaburzać. Zdecydowanie tak. Proszę Państwa, mamy dużo doświadczeń, jak dziecko reaguje na te właśnie kolorowe pokarmy. Te piękne, kolorowe słodycze zawierają dużą ilość sztucznych barwników. I to musimy sobie wyobrazić, jak szybko taki sztuczny barwnik po spożyciu osiąga, a właściwie jedna warstwa komórek nabłonka i ta substancja chemiczna już jest we krwi. I właściwie dziecko jeszcze nie skończy lizaka, a już obserwujemy takie reakcje jak pobudzenie ruchowe. Dziecko wstaje, kręci się, a potem podczas zabawy nie może skupić uwagi. Dziecko, któremu takie słodycze, żelki dajemy do szkoły, będzie miało duże problemy w koncentracji uwagi, ponieważ to są substancje rozpraszające. To są substancje, które tych dodatków do żywności jest wiele. Możemy sobie wyobrazić, że z badań takich bardzo dokładnych, amerykańskich, wiadomo, że przeciętny Amerykanin spożywa 9 kilo dodatków do żywności. I one
rocznie.
Rocznie. I one mają różnorakie działanie. Natomiast te dodatki, które są barwnikami, one są bardzo niebezpieczne dla układu nerwowego. One właśnie wytrącają dziecko z równowagi, powodują nadaktywność. I tu chyba wielka prośba do osób, które się dziećmi opiekują, które dają w prezencie właśnie takie słodkie rzeczy. Pozostawmy te słodkie rzeczy w sklepie. Natomiast dziecku można dać jabłko, można dać obraną marchewkę, można przynieść właśnie kawałek jakiejś zapiekanki z owoców, z warzyw. Jeżeli jesteśmy dziadkami, prawda, albo babciami, to będzie naprawdę dużo cenniejszy prezent niż taka szybko kupiona, bardzo kolorowa przekąska. Także pokarmy tego typu, myślę, że można sobie pozwolić nie częściej niż raz w miesiącu na słodycz tego rodzaju.
Czyli od Wielkiego Święta. A nie tak. Codziennie, broń Boże, codziennie.
Nie, to jest dla dzieci bardzo niebezpieczne. Potem mamy problem z utrzymaniem kontaktu z dziećmi. My wiemy z obserwacji dzieci, którym próbujemy czasami podawać słodkie rzeczy, że reakcja po takich pokarmach jest natychmiast, jest w ciągu tego samego dnia po sprowokowaniu dziecka takim pokarmem, rodzice już widzą, że dziecko nie może usiedzieć, nie może dokończyć jakiejś czynności, podczas posiłku wstaje 10 razy, to właśnie jest zaburzone. To jest nadaktywność ruchowa i zaburzona koncentracja.
Jest to ADHD?
To jest jak tak, to może przypominać. Oczywiście ADHD to jest definicja psychiatryczna, ale pokarmy mogą nasilać te objawy nadaktywności ruchowej z deficytem uwagi. Troszkę innych reakcji możemy spodziewać się po soczkach. Patrząc na soczek, bardzo często dajemy się troszkę zwieść nazwie, bo nie zawsze to jest prawdziwy sok, czasami jest to koncentrat, czasami mocno posłodzony. Myśmy się swego czasu pokusili o badanie pH tych soków. Jest to niezwykle kwaśna substancja. Na niektóre dzieci ma działanie żrące. Już w czasie połykania jest ból, jest dyskomfort. I w warunkach eksperymentalnych soki, zwłaszcza sok jabłkowy i te soki z cytrusów, są używane do wywoływania refluksu żołądkowo-przełykowego, czyli kwaśna treść żołądkowa cofa się do przełyku, stąd do krtani. Mamy bardzo często taką sytuację, że dziecko zaczyna kasłać i jest chrypka i taki kaszel jakby szczekający. To jest właśnie jeden z objawów, który może ustąpić po odstawieniu soków. Szczekający kaszel. Soki, te, które kupujemy, bardzo często mają za niskie pH, wywołują chorobę refluksową, wywołują kaszel, zaczerwienienie gardła. Mogą również powodować, o czym nas informują laryngolodzy, tak zwany refluks krtaniowy, ale również mogą powodować krtaniowy, czyli szczekanie. Ale mogą również wywoływać przewlekłe, nawracające, wysiłkowe zapalenie ucha, które się nie poddaje leczeniu tak długo, dopóki nie wycofamy z diety tych pokarmów, które refluks wywołują. Przede wszystkim właśnie mogą to być soki. To mogą być soki jabłkowe innego typu, mogą być sprajty, to może być Coca-Cola i to może być mechanizm nawracających problemów laryngologicznych i nawracających problemów ze snem. Jak wygląda refluks w nocy? Dziecko co pewien czas budzi się z krzykiem, żąda wręcz, bardzo potrzebuje picia. Dzieci, które się wybudzają z niepokojem nocą i wypijają dużo płynów, one potrzebują ten kwas, który z żołądka dotarł do gardła i piecze, potrzebują ten kwas wypłukać czymś do picia. I to jest bardzo typowy objaw, który pomaga rozpoznać lekarzowi, że to może być choroba refluksowa i wtedy zmiana diety i leki antyrefluksowe oczywiście są potrzebne.
To znaczy, czy ja dobrze rozumiem, bo mówimy tutaj o sokach takich z marketu, które tak. Są zrobione ze zgęszczonego, z rozrzedzenia jakiegoś tam zgęszczonego roztworu. Natomiast jeżeli mamy jabłka własne czy z wiadomego źródła, sami wyciśniemy, odwirujemy czy wyciśniemy na wyciskarce sok, czy to również jest to pH niewłaściwe i czy to również może powodować
to zależy od rodzaju jabłek. To zależy troszkę od pory roku, ale zasada jest taka w przypadku dzieci, że powinny być dwie części soku z marchwi, jedna czwarta z buraka i jedna czwarta z jabłek. Jednak to działanie zakwaszające soku z jabłek jest ważne i też może być ważne, że taki sok powinniśmy podawać rano, nie na noc, nie wieczorem, nie przed snem. To jest bardzo ważne, że te soki są niezwykle ważne, te domowe właśnie. Są niezwykle ważne i cenne, ale przed południem.
Ale przed posiłkiem, czy po posiłku? Czy między?
to może, to nie ma większego znaczenia. Nie ma większego znaczenia, bo to jest, no, jako, możemy traktować jako posiłek uzupełniony, prawda? Jako posiłek, który, no, dostarczy, no, jest bardzo, bardzo zdrowy. Bardzo zdrowe, zwłaszcza dzieci, które mają tendencję do anemii, do niedokrwistości, mają słabą odporność, należy w ten sposób wzmacniać, ale nie na noc, żeby nie wywoływać. I to nie musi być duże naraz. To może być 50 ml dziennie. Można to podać w dwóch porcjach, też zależy od wieku. Ale czuwać, żeby nie było. Generalnie sok jabłkowy powinien być łączony z marchwiowym.
Co jeszcze tak z ogólnych, że tak powiem, wiadomości na temat diety należałoby podać?
Z ogólnych wiadomości, to tak jak powiedziałam, bardzo ważna jest dieta w pierwszym roku życia. Bardzo ważna u dzieci w wieku przedszkolnym. Tu musimy unikać tych dodatków chemicznych. W tym wieku również mogą być choroby alergiczne. Bardzo ważna również jest dieta u dzieci ze schorzeniami z grupy całościowych zaburzeń rozwoju, czyli u dzieci z autyzmem. Tu również mamy własne obserwacje, które pokazują, że objawy autyzmu, czyli autyzm jest chorobą mózgu, w której komunikacja między komórkami nerwowymi jest w jakimś stopniu zaburzona, w różnym stopniu u różnych dzieci, ale jednocześnie bardzo często zaburzeniom mózgu towarzyszą zaburzenia w przewodzie pokarmowym. Często mówi się o tak zwanym małym mózgu. Mały mózg, mózg trzewny, który znajduje się w przewodzie pokarmowym, może wymagać również doboru specjalnej diety i poprawy jakości trawienia i możemy przez to wpływać na korzystnie na zmniejszenie pewnych zachowań autystycznych i pomóc terapeutom i rodzinom w pracy z dziećmi z autyzmem. Tak więc i zaburzenia ze sfery zachowania, i choroby alergiczne, i zaburzenia w przewodzie pokarmowym, takie jak choroba refluksowa, czy zaburzenia metaboliczne, takie jak chociażby otyłość czy cukrzyca, czyli te choroby cywilizacyjne, typowe, wymagają diety. Ale jednym z dużych i niezwykle ważnych zagrożeń współczesności jest niepłodność. I to jest również niezwykle ważne zagadnienie, które trzeba poruszyć, o żywienie w niepłodności. I tutaj już może oddam głos mojemu mężowi, który jest ekspertem wysokiej klasy w tej dziedzinie.
Ja właśnie miałam zadać pytanie na ten temat, bo Państwo razem współpracują właśnie w tej dziedzinie w Ośrodku Leczenia Niepłodności na ProMedica, bo to jest przy tym całościowym podejściu do zdrowia pacjenta. Dieta ma tutaj też kapitalne znaczenie. Także proszę bardzo, jeszcze może parę słów na ten temat.
No bo już się czułem trochę zazdrosny o tą swoją niepłodność i o dietę o tą niepłodności. Dziedzinę. No zdecydowanie tak. W wielu ośrodkach na świecie czyniono i czyni się badania w zakresie wpływu diety, żywienia na płodność człowieka. Czyni się badania, aby stwierdzić, czy na przykład spożywanie tłuszczy roślinnych, zwierzęcych ma jakąkolwiek różnicę na naszą płodność. Spożywanie białek, znowu roślinnych, zwierzęcych, czy ma znaczenie. Spożywanie węglowodanów o wysokim i niskim indeksie glikemicznym, czy ma wpływ. Różnych minerałów, żelaza i tak dalej, i tak dalej. No i zdecydowanie jest szereg prac, które pokazują, że żywienie oddziaływuje na naszą płodność. I to jest zrozumiałe, no siłą rzeczy, że ja powtarzam swoim pacjentom, że to, co wkładamy do buzi i połykamy i jemy, ma znaczenie dla naszego organizmu, znaczenie dla naszej kondycji fizycznej. I ta nasza płodność, nasz narząd rodny nie jest jakiś wyizolowany z naszego ciała. On jest po prostu jedną z tych układanek, które tworzy to ciało i to, co jemy i jak jemy, ma znaczenie dla naszej płodności. I na pewno trzeba podkreślić, istotną rzecz, to nadmiar masy ciała. Kiedy przekraczamy tą masę ciała ponad normę, kiedy mówimy o otyłości, kiedy mówimy o tym, że ta otyłość zmniejsza naszą płodność. Zmniejsza naszą płodność i po stronie kobiety, i po stronie mężczyzny, bo po stronie mężczyzny obserwujemy przy otyłości obniżenie parametrów liczby i ruchu plemników. Wiąże się to z obniżeniem ilości testosteronu, ze zwiększeniem ilości estrogenów, leptyn. To wszystko ma znaczenie dla obniżenia parametrów nasienia męskiego. Znowu przy zespole policystycznych jajników tak bardzo popularne jest to, jest ta otyłość i też widzimy, że w akurat w tym elemencie mamy do czynienia z nadmiarem insuliny, mamy do czynienia z insulinoopornością, wzrasta w ten sposób ilość androgenów, a to przyczynia się do zaburzeń owulacji i mamy kłopot z płodnością. Robiono badania, że przy, może wyjaśnię zanim podam to resume tych badań, jest taki wskaźnik masy ciała, BMI, obliczany na podstawie naszej wagi i podzielonej przez wzrost podany w metrach do kwadratu. I to BMI, ten wskaźnik masy ciała, dla pełnego zdrowia, dla prawidłowej masy ciała powinien wahać się między 20 a 25. I robiono badania, gdzie u kobiet 18-letnich wskaźnik masy ciała przekraczał 32. I stwierdzano, że u tych kobiet w późniejszym okresie życia będziemy mieli prawie z trzykrotnie większym kłopotem w poczęciu dziecka. Czyli ma to olbrzymie znaczenie. Tu trzeba ukłonić się w stosunku do ruchu, nie tylko do diety, bo jak jest ten nadmiar masy ciała, to przyjmujemy prawdopodobnie za dużo pokarmów, nie spalamy tych wszystkich kalorii, które przyjmujemy, więc ruch, wysiłek fizyczny ma bardzo istotne znaczenie. Również ruch i wysiłek fizyczny to jest jak gdyby pomoc dla naszej czustki, która nie nadąża z produkcją insuliny w takiej ilości, jak potrzebujemy, a ruch pozwala zagospodarowywać glukozę przez komórki w sposób łatwiejszy, prostszy. Także odpowiednia dieta i ruch to też ma bardzo duże znaczenie. Również myślę, że w gabinetach lekarskich, gdzie doktor tłumaczy pacjentom, aby poprawić ich płodność wtedy, kiedy jest ten kłopot z płodnością. Na pewno przed nami jest olbrzymi element alergia, a nie płodność. Czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie? Alergia i niepłodność. Okazuje się, że ma to znaczenie, dlatego że takimi narządami, w obrębie których dokonują się procesy alergiczne, to będzie przewód pokarmowy, to będą drogi oddechowe, to będzie skóra, ale również macica jest takim narządem, gdzie też reakcje alergiczne będą się odbywały, poprzez między innymi zwiększenie skurczu macicy, a to ma przecież wpływ również na naszą płodność, na możliwość nidacji, czyli zagnieżdżania się zarodka. Na pewno alergia to jest również, to są procesy immunologiczne, które będą zachodziły na terenie błon śluzowych, a błony śluzowe będziemy mieli też na terenie narządu rodnego i to ma znaczenie. I teraz mówiąc o zachowaniu tych błon śluzowych, to między innymi w naprotechnologii jest taki element, takie narzędzie do diagnostyki, a potem nadzoru nad prowadzonym leczeniem, a mianowicie Creighton Model System, i tam poprzez te wydzieliny pochwowe obserwowane i zapisywane odpowiednimi symbolami przez pacjentkę codziennie, możemy obserwować pewne zmiany, które każą nam myśleć o możliwości alergii, czy też nieprawidłowości związanych na przykład, nie wiem, z pokarmami, które spożywamy. Myślę, że to jest element, który na pewno jest wart skupienia badań i w przyszłości będzie istotny w sensie możliwości diagnostyki.
Kiedyś mnie uczono, że kobiety o zbyt małej masie ciała, bardzo szczupłe, też mogą mieć problemy z poczęciem.
No zdecydowanie tak. Ten wskaźnik masy powyżej 25 jest nieprawidłowością, ale i poniżej 20 jest też wielką nieprawidłowością. To szczególnie zauważa się u tych dziewcząt czy młodych kobiet, które starają się zachować ich zdaniem prawidłową sylwetkę, mocno się odchudzają, wskaźnik masy ciała spada poniżej 20 i bardzo często ginie miesiączka, dochodzi do zaburzeń w miesiączkowaniu i taka pacjentka jest również pacjentką poradni ginekologicznej. No i prosta zasada. Powrót do prawidłowej masy ciała jest najlepszym lekiem na to, żeby dokonało się jajeczkowanie i żeby wróciły cykle miesięczne sprzed choroby.
Czy możemy już poprosić słuchaczy do udziału w audycji? Dziękuję. Nasi goście to pani doktor habilitowany Jolanta Wasilewska, pediatra, alergolog, i pan doktor Tadeusz Wasilewski, ginekolog, naprotechnolog. Zapraszamy Państwa do udziału w naszej audycji.
Dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dla słuchaczy zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Thank you.
Drodzy Państwo, godzina 22:21, Radio Maryja, audycja dla małżonków i rodziców. Dziś naszymi gośćmi jest pani pediatra alergolog, pani doktor habilitowany Jolanta Wasilewska i jej mąż dr Tadeusz Wasilewski, naprotechnolog-ginekolog. Temat: wpływ żywienia na zdrowie.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, ja dzwonię z Krakowa, moje imię Zofia. Ja do pani doktor. Ja do pani doktor z takim, ponieważ pani doktor jest alergologiem, czy może mieć wpływ na jakieś sprawy związane z gardłem kot w domu?
No, pytanie dobre.
Tak.
Pytanie. No ja jestem przeciwniczką, a mama mojego wnuka absolutnie nie da sobie nic na ten temat powiedzieć. On już miał, znaczy oprócz tego miał usuwane migdałki. Czy to może mieć jakiś wpływ?
Również na dziecko, tak?
Proszę?
Na dziecko również.
Tak, no na dziecko właśnie.
Generalnie kot w domu, czyli zwierzę w domu, to bardzo pożądany członek rodziny. Natomiast może się zdarzyć, że dziecko będzie uczulone na sierść. Objawy alergii na sierść to przede wszystkim blokada nosa, czyli zatkany nosek, katar z obfitą wydzieliną, kichanie, kaszel i to są głównie napady takie męczące.
Rozumiem.
Bez gorączki.
Tak.
No i tutaj właściwie rozstrzygającą metodą jest wykonanie testu skórnego z alergenem, czyli z sierścią kota. Należałoby się zgłosić do alergologa i poprosić. Można również wykonać oznaczenie przeciwciał przeciwko sierści kota w krwi. Czyli są dwie metody. Albo nałożyć preparat alergenowy z sierści kota na skórę i w ciągu 10 minut jest odpowiedź, albo pobrać u dziecka krew i zmierzyć stężenie przeciwciał w surowicy. Jeżeli jest powyżej określonej wartości przyjętej za normę, wtedy możemy myśleć o związku. Chociaż nie zawsze tak jest, że ten kot, który jest w domu, wywołuje objawy.
Rozumiem, bo to może być zupełnie, to znaczy ja w ogóle, no niestety, no jestem przeciwniczką, bo on ma z tym gardłem stale kłopoty. Czyli pani doktor uważa, że to mimo wszystko nie ma takiego bezpośredniego związku.
Ani powiększenie migdałków, ani kłopoty z gardłem nie wydają się być typowe. Ja bym bym szukała chyba gdzieś obok. Może właśnie w stylu żywienia. Może późna kolacja, a może soki, a może za dużo takich gotowych czy mocno słodzonych pokarmów.
Dobrze. Uprzejmie dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Zofio. Jeszcze pan doktor chciał coś dopowiedzieć?
Ja chciałem powiedzieć, że trzeba kochać koty i trzeba je przytulać i to są zwierzaki, które są członkami naszych rodzin.
O ile nie uczulają.
Bardzo ważne. Oczywiście należy robić badania i sprawdzać, czy nie alergizują
dzieci. Musimy mieć świadomość, że mogą być przyczyną napadów astmy. I wtedy to jest troszeczkę inny temat. Jeżeli mamy udowodniony związek pomiędzy obecnością kota a napadami astmy, duszności, czyli stanami zagrożenia życia, wtedy kota nie może być. Albo należy kota prać, bo też jest taka technika, tak, że koty się po prostu pierze, ponieważ źródłem alergenów jest naskórek. Ale to już jest taki bardzo ciekawy temat.
Bez wirowania.
Bez wirowania.
A dlaczego nie? Kot zniesie.
Temperaturze 20 stopni. Tak. Tak, to już żarty oczywiście.
Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ja chciałbym panią doktor spytać, Roman po tej stronie dzwoni z Warszawy. Chciałbym spytać na temat płytek. Poziom płytek miałem z koło 100, teraz mam 99. I czy jakąś dietą, czy czymś, czy ja mógłbym to podreperować, żeby ta trzustka tak nie zjadała tych płytek? Z tym, że mam dłuższy czas już ten poziom, tak się trzyma, teraz mi ostatnio spadł. Tak to się mieściło w granicach 100, a teraz 99 wyszło.
Dziękujemy za pytanie.
Płytki, dziękujemy. Płytki krwi są bardzo czułym wskaźnikiem wielu zaburzeń, ale pierwszą sytuacją taką chorobową, o której myślimy, jest infekcja. Czyli jeżeli pana problemem są obniżone płytki krwi, to pierwsze, co należy zrobić, to postawić diagnozę. Czyli w porozumieniu z hematologiem poszukać ogniska infekcji. Czyli ustalić przyczynę, dlaczego tych płytek jest mniej. Być może płytki są zużywane w czasie jakiejś infekcji. Może to być infekcja w przewodzie pokarmowym. Może być infekcja, czyli poszukać objawów, które tej obniżonej liczbie płytek krwi towarzyszą. I tutaj z doświadczenia wiemy, że zazwyczaj to jest infekcja. Może być na przykład infekcja Helicobacter pylori. Może być przewlekła infekcja pasożytnicza. Zaczęłabym od diagnozy, bo jeżeli ma pan infekcję, to wtedy można dietą w ten sposób, że dietą, która zawiera substancje przeciwinfekcyjne, czyli oleje i zioła, które mają za zadanie podnieść odporność. Ale płytki są wskaźnikiem infekcji i zazwyczaj są zużywane na obwodzie, jeśli jest jakaś infekcja, więc warto się pokusić o diagnozę.
Żeby zlikwidować przyczynę ubytku.
Żeby leczyć przyczynę. Tak. Tak jest.
No i zdecydowanie hematolog.
Hematolog, tak.
Słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, że Przedziewica.
Teraz i
słucham,
zawsze.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, słucham. Witamy bardzo, ojca. Z radością tej audycji. Dziękuję Państwu, że zechcieliście przyjechać taki kawał drogi i za to, co Państwo robicie dla życia. Bardzo dziękujemy. Z tym, że ja, jak usłyszałem, że kot należy do rodziny, to aż na krześle w tym, aż mnie porwało. No nie, przepraszam, myślę, że to już jest jakaś tak przenośne, ale
tak,
w tej chwili, jak się patrzy na to, co robią ze zwierzętami, że za zwierzę można iść do więzienia, i jak słyszę raz po raz w tych telewizorniach, a tam koda, tam pies, a tamtego, a człowiek się nie liczy, no to dajcie spokój. Mi się wydaje, że zwierzę ma swoje miejsce też i oczywiście zwierzęta też należy szanować, ale no bez przesady. Kot nie jest członkiem rodziny, no, przepraszam.
Człowiek na pierwszym miejscu.
Człowiek jest... Ja rozumiem, że tego, dlatego włączyłem się, ale ani kot, ani pies, zresztą z tymi psami, jak widzę, trzymają po tych blokach, to jest jakiś brud. To jest coś niesamowitego i chodzą po tych ulicach, nawet widzę po Toruniu i te psy brudzą. To jest coś, to jest też roznoszenie różnych bakterii, różnych zarazek i to jest też przesada. Człowiek jest pierwszy.
Tak? Ojciec...
Dziecko, człowiek w tej chwili jest chyba przesada w kierunku zwierząt. To jest zresztą też znana jest ta metoda, jakiś powiedziałbym antynatalistyczna też. Kiedy pobija ta dziewczyna, chce coś pieścić.
Coś źle słychać.
Że pieska, a później wystarczy ją z tego psa, musi pieści, ale tak, nie tak, dziecko. Tak. To jest i chore po prostu. Wydaje mi się, że wszędzie muszą być te. Musi być, po prostu trzeba w głowie poukładać.
Zdrowa równowaga. Mieliśmy kiedyś audycję lepszy piesek czy osesek?
Ale tutaj pani doktor wyraźnie zaznaczyła, że kot członkiem rodziny, ale jeżeli zagraża życiu, to kota w domu nie ma.
Oczywiście, ale tutaj zwierzęta są ważne w terapii dzieci i pozwalają w wielu chorobach, pomagają w leczeniu dzieci, w tym znaczeniu.
W tym znaczeniu, a nie, że my podnosimy zwierzę absolutnie do rangi człowieka. Jest taka oczywiście tendencja humanizacji zwierząt, a zarazem zabijania dzieci.
Absolutnie zgadzam się z ojcem dyrektorem, prawda, że tutaj nie chodzi o gloryfikację zwierząt, tylko chodzi o to, żeby uczyć dziecka przenoszenia uwagi nie tylko z siebie, ale również na środowisko, na otoczenie. Jeżeli takim elementem jest zwierzę, to dziecko uczy się przenosić swoje uczucia również na środowisko, na otoczenie. I to jest ważne w terapii i w rozwoju dzieci. U dzieci z autyzmem dogoterapia, czyli terapia z psem, jest ważną częścią leczenia.
Czyli hipoterapia też przecież.
Hipoterapia, tak. To jest uczenie się okazywania uczuć w tym znaczeniu. Oczywiście nie gloryfikujemy zwierząt i tu nie chodzi o to, żeby zwierzę zajmowało miejsce człowieka na fotelu. Prawda? To nie jest tak, że zwierzę jest bardzo ważne, zajmuje główne miejsce w fotelu, w domu, a człowiek siedzi obok fotela i jest na usługach. To rzeczywiście jest patologia. Chore. Dziękujemy za tę wskazówkę.
Odbieramy.
Dziękujemy ojcu dyrektorowi za włączenie się. I kolejny telefon odbieramy. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ewa z Kielc. Mam pytanie na temat mojego 4-miesięcznego w tej chwili synka. Odkryłam na jego skórze, tak jak pani doktor mówiła, takie czerwone plamki z suchej skóry na brzuchu, na nogach. Często też zielone kubki. I lekarz, którego byłam ostatnio, pediatra, kazał mi unikać selera, czekolady, miodu, owoców morza i orzechów, ale nie wspominał o mleku, a zwłaszcza mleku matki, jakieś możliwości alergii na mleko matki. Usłyszałam początek tej audycji, ale nie do końca. I teraz, czy jeśli byłaby to właśnie taka możliwość alergii w tym momencie, to czy ja karmię piersią, czy w tym momencie ja przestaję karmić, próbuję preparaty, czy ale to będzie miało prawda konsekwencje na jakiś wpływ na produkcję tego mleka mojego, prawda? Czy co robić w tym momencie? Czy próbować, czy rozważać taką możliwość alergii na mleko moje? Jeśli można by się dowiedzieć od pani doktor.
Z pierwszej części pani wypowiedzi można by było wnioskować, że są pojedyncze zmiany na skórze. Czasami takie zmiany wynikają ze stosowania nadmiernej ilości kosmetyków. A jeżeli pani używa kosmetyków, emolientów, które są przeznaczone do leczenia skóry chorej, to może być tak, że po pewnym czasie pojawią się ogniska na skórze. Czyli tutaj bym zweryfikowała. Generalnie my zalecamy unikanie tych dodatków. Czyli pytanie, jak pani kąpie dziecko i jakich pani używa środków myjących?
Aha, właśnie ostatnio zaczęłam używać emulsji z parafiną.
Ja myślę, że to są wszystko emulsje tłuszczowe, które zawierają duże ilości konserwantów i to te konserwanty, którymi są zwykle parabeny, dają zmiany na skórze. Podpowiadam, że zanim będziemy myśleć o alergii, proszę popatrzeć na to, co nakładamy sami na skórę. I ważne, żeby kąpać dziecko w wodzie. Można kąpać w wodzie z dodatkiem wody przygotowanej, które zawsze ma działanie takie dezynfekujące skórę. A można dodać odrobinę witaminy, jedną, dwie kapsułki witaminy A, E. Można dodać napar z rumianku albo napar ze skrzypu do kąpieli i to zastępuje doskonale emolient. Jeżeli pani dziecko jest zdrowe, to proszę nie używać substancji chemicznych do kąpieli. To są preparaty do skóry atopowej, zmienionej chorobowo. Do stosowania przez krótki czas, ale nie do codziennej pielęgnacji. Natomiast ponieważ pani wspomniała w drugiej części wypowiedzi o zielonych stolcach, to zdarza się tak, że przy karmieniu piersią te stolce mogą być zielonkawe czasami. I chyba pierwszą rzeczą, którą bym pani zasugerowała, to proszę wyeliminować ze swojej diety mleko i przetwory. Czyli zrezygnować z serków, z jogurtów. I bardzo ważne, proszę przez tydzień nie jeść chleba, czyli glutenu i cukru.
Dobrze.
I może pani mieć wtedy odpowiedź, czy to wpłynie na dietę, czy nie. I wtedy może pani wrócić do lekarza i powiedzieć, zastosowałam taką próbę. I lekarz, mam nadzieję, wtedy pomoże to zinterpretować.
Świetnie. Bóg zapłać, dziękuję bardzo.
Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję. Dobranoc.
Dobranoc. Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Hubert Warszawy. Ja chciałem zadać pytanie dotyczące kandydozy. Otóż przy nawracających ma takich objawach drożdżycy wskazane jest jedzenie miodu, dlatego że no, z jednej strony miód kojarzy się z cukrem, a z drugiej strony mówi się o takich właściwościach antygrzybicznych miodu. No i właśnie nurtujemy ta kwestia, co by Państwo powiedzieli.
A czy możemy poprosić o powtórzenie pytania, bo ta końcowa część nie była wyraźnie słyszalna.
Troszkę głośniej. Właśnie.
Jasne, a czego Państwo...
Teraz dobrze.
Co Państwo usłyszeli?
Usłyszeliśmy, że kandidioza łączona jest ze spożywaniem miodu, a jednocześnie miód ma właściwości przeciwgrzybicze?
Nie. Otóż w zasadzie chodziło mi o to, że czy przy takich nawracających objawach kandydozy wskazane jest jedzenie miodu. No bo z jednej strony miód to cukier, a z drugiej mówi się o takich antygrzybicznych właściwościach miodu, więc zastanawiam się to.
Jeśli chodzi o kandidozę, to do kandidozy prowadzi wiele sytuacji, ale rzeczywiście kandida doskonale rozwija się na podłożu bogatym w cukier. I może to być cukier z miodu, może to być cukier prosty, mogą to być słodycze, mogą to być jaja, może to być nadmiar mąki pszennej, to są albo mleka, wtedy mamy kandidę. Więc w pierwszym etapie leczenia kandidy odstawiamy te pokarmy, o których powiedziałam, i pszenicę, to są tak zwane białe śmierci, mąka pszenna, cukier biały, mleko białe. Miód też jest tym czynnikiem, który po miesiącu lub po dwóch możemy wprowadzić, obserwując, czy nie wyzwoli nawrotu objawów. Miodu nie zalecamy, jeżeli mamy potwierdzoną kandidozę.
Tak, dziękujemy. I mamy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria z Podkarpacia.
Witamy Panią.
Pozdrawiam gości w studiu i ojca. Mam takie pytanie. Osoba dorosła ma wynik z IGE całkowite 1311. Mhm. I jeszcze przy tym jest zrobiony wynik CA15-3.
Tak.
Po prostu ten wynik IGE, taki 1311, a według normy tutaj laboratoryjny jest od 0 do 100. Czy to jest coś no, niepokojącego? Bardzo bym panią doktor prosiła o ewentualnie wskazówki, co po prostu można by tutaj, w jaki sposób by można było pomóc. I,
jeżeli to jest osoba dorosła...
Dziękuję bardzo.
Proszę. Jeżeli to jest osoba dorosła i ma całkowite stężenie IgE 1300, to powiem troszkę więcej, co to IgO oznacza dla innych słuchaczy. IgE to jest przeciwciało, które jest podwyższone u osób z chorobą alergiczną, u osób z chorobą pasożytniczą lub u osób z chorobami immunologicznymi. Czyli myśleć trzeba o trzech grupach przyczyn. Albo jest to alergia, albo intensywna, ciężka choroba pasożytnicza, albo zaburzenie immunologiczne. W związku z tym całkowite IgE tak duże nie informuje nas w żadnym stopniu o tym, czy jest to alergia na jakiś pokarm, czy jest to alergia na jakiś alergen powietrzno-pochodny. Ona tylko informuje o tym, że w organizmie doszło do pobudzenia do produkcji tej immunoglobuliny. Albo alergiczne pobudzenie, albo pasożytnicze, albo immunologiczne. W związku z tym chyba pierwszym krokiem, jakim bym uczyniła, to rozmowa z alergologiem, zapewne tutaj już była. Zdarza się tak czasami w ciężkiej astmie albo w ciężkim atopowym zapaleniu skóry, ale również to wymaga różnicowania z ciężką chorobą pasożytniczą. Może być na przykład larwa trzewna wędrująca, czyli pasożyt, który jest przenoszony przez psy. Czyli jeżeli jest w domu pies, może być tak, że zarazimy się chorobą pasożytniczą i to jest to ostrzeżenie ojca dyrektora. Rzeczywiście może być tak, że zwierzęta są źródłem zakażenia, zarażenia chorobą pasożytniczą. Więc myślałabym tutaj o takich trzech grupach badań.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony Magdalena z Poznania. Ja jestem mamą 8-miesięcznej córeczki i tutaj chciałabym też poprosić panią doktor o taką pomoc w interpretacji sytuacji. Tutaj przepraszam, że tak mocno eksploatujemy panią doktora, proszę, tutaj proszę. Pana doktora jeszcze nie, ale mam taką sytuację już 5 dnia właściwie życia mojej córki po powrocie ze szpitala. Pojawił się u niej taki nieżyt nosa. My oczywiście jako młodzi, świeżo upieczeni rodzice się przestraszyliśmy i lekarze, których spotykaliśmy już od tego 5 dnia, poddawali nam taką interpretację, że to jest właśnie alergia na białka mleka krowiego. I ja jako mama karmiąca córeczkę wyeliminowałam te, no starałam się od początku stopniowo, ale do tej pory już 8 miesiąc rzeczywiście jestem na tej diecie eliminacyjnej i podstawą diety mojej córki jest mleko mamy. Teraz jesteśmy już na etapie też rozszerzenia diety. Tutaj pani doktor taki apel o to żywienie w pierwszym roku życia jako jedno z takich ważnych elementów budowania odporności dziecka na dalszą drogę poruszyła taki temat. I ja się tutaj też troszeczkę zaniepokoiłam, bo u nas się pojawiły jeszcze takie czynniki jak w 6 miesiącu przypadkowe badanie kału dziecka wykazało silną kolonię gronkowca złocistego, taką na 4 plusy. Plus to podejrzenie tej alergii właściwie na te białka mleka krowiego. No i to rozszerzanie diety. W międzyczasie jeszcze podejrzenie przez innego lekarza właśnie refluksu. I troszeczkę przyznam, że jestem w tym zagubiona i chciałabym panią doktor poprosić o może taką szczyptę tej intuicji wynikającej z praktyki lekarskiej, z doświadczenia. Na co tutaj mogę zwrócić szczególną uwagę? Nie chcę tutaj za dużo czasu zajmować na antenie, bo na pewno inni słuchacze też chcieliby jakieś porady uzyskać. Co by pani doktor mi zasugerowała? Bo tutaj właśnie mamy te czynniki, taka wczesna diagnoza tej alergii. Później takie właśnie wykrycie tego gronkowca. Ja do końca nie wiem, co z czym może jest tutaj mylone, na co zwrócić szczególną uwagę, czy może rzeczywiście jakieś wskazówki na tą taką dietę rozszerzaną dla tego dziecka, bo ja przyznam, że bardzo ostrożnie wprowadzam te nowe pokarmy, obserwując mocno tutaj moją córeczkę. No i na ten moment, 2 miesiące po rozszerzeniu tej diety, bardzo właśnie ten, której pani doktor poruszała, ten szczekający kaszel, ja u mojego dziecka rzeczywiście to obserwuję. No i się zastanawiam, jak tutaj dalej, w którym kierunku iść, czego szczególnie pilnować, jak co obserwować, jak się zachowywać jako mama tutaj, która zatroskana o odporność dziecka na dalsze życie.
Z odpornością na pewno będzie dobrze. Mogę skomentować. Nieżyt nosa w 5 dobie życia bardzo rzadko jest związany z alergią. Zazwyczaj to są zmiany związane albo infekcja, być może w okresie życia prenatalnego, czyli podczas pani ciąży była jakaś infekcja i to zaraz po porodzie może manifestować się obrzękiem noska i sapką. Alergia nosa zazwyczaj pojawia się, tak jak powiedziałam, po pierwszym roku życia, chociaż no może zdarzyć się tak, tylko objawy by natychmiast odstąpiły po odstawieniu mleka. A z tego, co pani mówi, to się pojawiał gdzieś jeszcze kaszel. Więc objawy alergii na mleko znikają, jak znika mleko z diety. To jest pierwsza wskazówka. Czasami taki nieżyt nosa po porodzie to jest jeszcze gra hormonalna, która się toczy, ponieważ organizm dziecka przebywał w organizmie mamy i jest pod wpływem hormonów żeńskich. To też może mieć wpływ. A czasami może umieszczenie dziecka w pierzu, na poduszkach, no, a może rzeczywiście związek z infekcją, gdzieś z tą kolonizacją gronkowcową. Jeżeli w 8 miesiącu życia już rzeczywiście trzeba myśleć o rozszerzaniu diety, na pewno unikać trzeba gotowych produktów, taki szczekający kaszel, czy takie problemy z chrypką mogą się również pojawić po preparatach gotowych, po słoiczkach, po buteleczkach takich, więc tego bym radziła unikać. Natomiast proszę rozszerzać dietę, bo inaczej pani się też nie dowie, czy ten problem alergii jest rzeczywisty, czy nie. Na świecie w tej chwili jak gdyby najdoskonalszą formą diagnozy alergii pokarmowej jest wprowadzenie pokarmu do diety i monitorowanie objawów. Czyli w tygodniu, w którym wprowadzamy dany pokarm, zwykle występują objawy. To jest jak gdyby rozstrzygające, że jest alergia. Natomiast może być odpowiedź w postaci refluksu, ale proszę rozszerzać dietę. Chyba to już jest taki czas, żeby też chyba nie przywiązywać się do tej diety eliminacyjnej, która może być szkodliwa dla dziecka, ponieważ może go pozbawiać tego, czego potrzebuje. Więc sugerowałabym rozszerzanie diety z obserwacją objawów, co się dzieje i ewentualnie powrót, wprowadzanie takiej ilości, bo czasami jest tak, że dajemy czegoś za dużo. Natomiast po łyżeczce, po dwie, po trzy, proszę wprowadzać nowe pokarmy.
Tak, dziękuję. Pani doktor, mam tylko jedno takie dopytanie. Czy tak? Mocno denerwować się tą kolonizacją właśnie bakterią gronkowca? Bo mnie to bardzo przestraszyło.
Nie, mama się nie może niczego bać. No tak. Ponieważ jeżeli się pani przestraszy, to dziecko będzie miało 3 razy więcej tych gronkowców. Ten gronkowiec można podawać probiotyk, żeby stworzyć konkurencyjną sytuację, czyli tutaj nie będę wymieniała preparatów, ale proszę zapytać pediatrę o probiotyk, który będzie tutaj korzystny. I to właściwie nazwa nie ma znaczenia, bo trzeba po prostu wypróbować. I można ograniczyć spożycie tylko cukru, ponieważ to zazwyczaj jest niekorzystne dla mikroflory jelitowej. Probiotyk, i mniej cukru. I skontrolować za jakiś czas. To jest badanie jednorazowe. I ono może nie być... Ten gronkowiec nie musi być patogenny dla pani dziecka.
Rozumiem. Tym bardziej tutaj strach należy wyeliminować w pierwszej kolejności.
Przede wszystkim jest bardziej szkodliwy 100 razy niż gronkowiec.
Bóg zapłać za wszystkie porady, za intuicję. Bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry.
Chciałam poprosić.
Kogo witamy?
Żeby, proszę nie atakować tak tych zwierząt, bo co one są winne, że one urodziły się zwierzętami, a druga sprawa...
Nie zajmujemy się tematem zwierząt dzisiaj, tylko z tematem żywienia.
I nie atakujemy tych zwierząt.
I absolutnie bronimy, nie atakujemy.
Bronimy.
Także to nie ten adres. My na pewno zwierząt nie atakujemy.
Nie. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
O, dziękuję.
Jest pani na antenie. Kogo witamy?
Dziękuję.
I kogo witamy?
Dobry wieczór. Elżbieta z Wielkopolski. Ja mam takie pytanie. Nie słyszałam audycji, tylko tak przypadkowo będę mówiła krótko. Synek Bratanka ma chrypę i tutaj coś słyszałam o tej chrypie, ale to znaczy, że komu nie ma żadnego niby uczulenia, ale ma tą chrypkę. W tej chwili od tygodnia ma 3 lata, a przedtem miał gdzieś w maju. Mhm. Czy to naprawdę alergia, czy złe odżywianie?
A na pewno przez telefon nie odpowiemy na pytanie, czy to alergia, czy złe odżywianie, ale jeżeli poprzednia była pół roku temu, tak, i w tej chwili się powtarza, chrypka może być spowodowana czasami nadmiernym spożyciem słodyczy, może były czekoladki, może były jakieś wydarzenia, może było ciastek za dużo, może były jakieś napoje właśnie takie, które są zbyt słodkie. Proszę przeanalizować właśnie pod kątem, być może to jest błąd żywieniowy.
Tak, tyle co można powiedzieć przez telefon. Bo na ogół jest problem, to idziemy do poradni, do lekarza, który zbada, przeprowadza wywiad, który trwa 15
tak,
minut, a
chrypka,
tutaj mamy króciutki czas.
I chrypka to jest domena otolaryngologów, także jeżeli problem z chrypką nawraca, to powinna być wizyta u laryngologa.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Jakub z Wrocławia.
Witam Pana.
Dzisiaj audycja o żywieniu, tak?
Tak, wpływ żywienia na zdrowie.
No, bardzo ważny temat, tak? Mówią tak, że to, co zjemy, tym tak naprawdę jesteśmy i to jest podstawa naszego tak jakby istnienia fizycznego. Z tym, że bardzo ważne jest też to, tak, takie mam doświadczenie, tak ważne jest też to, w jaki sposób to, co wchłaniamy, jest przetwarzane przez organizm, tak? Czyli organizm, to co my w niego, jemu podajemy, musi mieć też warunki do tego, żeby to przetwarzać, bo nawet najznakomitsza dieta, jeżeli nie będzie właściwie przez organizm przetworzona, też niekoniecznie będzie dla nas zdrowa, tak?
Konkretnie, tak, konkretnie.
Tak. Konkretnie, tak?
Znaczy, bardzo cenna obserwacja.
Chciałbym zwrócić na to uwagę, że oprócz tego dobrego żywienia należałoby też przy okazji wspominać o tym, że bardzo ważna jest przemiana materii w organizmie. Ona wtedy się odbywa, jeżeli organizm się rusza, tak? Jeżeli nie siedzimy, tak? Jeżeli wychodzimy na spacer, szczególnie spacery są te istotne po to, żeby dać organizmowi szansę na właściwą przemianę tej materii, którą on otrzymuje. Mhm. I znaczy to jest jakby rzecz, na którą chciałem zwrócić szczególnie uwagę. Znaczy wynika też to z mojego doświadczenia, tak? Bo jako osoba, która pracuje w biurze, długi czas pracowałem na siedząco i miałem wiele problemów związanych z układem pokarmowym też. Tak. Kręgosłup to jest jakby kolejna rzecz, która tutaj ucierpiała. Musiałem coś zrobić z tym siedzeniem. Okazało się, że no, lepiej dla mnie jest stać, tak? Ale stanie też ma swoje wady. Ale łatwiej jest człowiekowi zmieniać pozycję, czyli poruszać się w momencie, kiedy się stoi, niż kiedy się siedzi. Tak? Jeżeli siedzę, jest mi trudno wstać. Jeżeli stoję, jest mi dużo łatwiej usiąść i odpocząć. Ale to też okazało się sprawą taką, że no, też jest męczące, tak, stanie. Nagle okazało się, że praca w biurze w ruchu okazała się rozwiązaniem tych problemów, również tych związanych z układem pokarmowym.
Znaczy... Tak, dokładnie. No, bardzo dziękujemy za zwrócenie na to uwagi. Ja na wstępie audycji, mówiąc o piramidzie żywieniowej, powiedziałam, że podstawą właściwej piramidy żywieniowej jest ruch, aktywność fizyczna i prawidłowa masa ciała. Także tutaj dziękujemy za zwrócenie na to uwagi. I bardzo ważne jest to, co Pan powiedział, nie tylko to, co zjadamy, ale kondycja naszego przewodu pokarmowego. Ja tu jeszcze dodam, że właściwa aktywność enzymatyczna błony żołądka, który produkuje kwas solny. Żołądek musi wyprodukować kwas solny, abyśmy strawili białka. Wątroba, pęcherzyk żółciowy produkują kwasy, produkują żółć, aby strawić kwasy tłuszczowe. Natomiast dalsze trawienie białek zależy od właściwej aktywności enzymatycznej trzustki, prawda? Natomiast błona śluzowa wyścielona jest nabłonkiem szczoteczkowatym, który trawi cukry. I bardzo ważne jest, aby ta aktywność enzymatyczna poszczególnych pięter przewodu pokarmowego od żołądka, wątroby, dróg żółciowych, trzustki i błony śluzowej była skoordynowana. I zdarza się, że po przebyciu infekcji wirusowej albo bakteryjnej, albo pasożytniczej przewodu pokarmowego na kilka tygodni tracimy tę zdolność trawienia, czyli gorzej trawimy białka, gorzej trawimy tłuszcze i to jest ten moment, kiedy może pojawić się u osoby wcześniej zdrowej, może pojawić się alergia, ponieważ nie trawi białek, niestrawione białka wchłaniają się do krążenia i zaczynają uruchamiać proces alergii. Alergia nie jest czymś wrodzonym. Można nabyć po przebyciu infekcji. Co więcej, jeżeli pod wpływem infekcji zmniejsza się zdolność trawienna, towarzyszy temu spadek łaknienia. Jeżeli mamy mniejszą ochotę na jedzenie po infekcji, to jest element zdrowienia. Nie powinniśmy się też objadać. I to jest prośba do mam. Jeżeli dziecko po gorączce, po infekcji potrzebuje mniej jedzenia, to trzeba mu na to pozwolić. Nie przeciążać przewodu pokarmowego taką ilością pokarmów jak wcześniej, zwłaszcza tych białkowych, wysokobiałkowych, mięsa i tak dalej. Więc trzeba pamiętać o tym, że jeżeli jest jakaś infekcja w organizmie, to musimy, to mamy prawo, to organizm ma prawo dostawać mniejsze porcje i że zdolność enzymatyczna może się zmniejszać przejściowo. Bardzo dziękujemy za ten telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja, Anna z Konina. Pani doktor, mam takie pytanie, bo jeżeli chodzi o testy alergiczne u dziecka 6-letniego i właśnie pani doktor alergolog wyraziła taką opinię, że testy alergiczne nie wykonywane z krwi, tylko są bardziej wiarygodne testy te punktowe. Jakie jest na ten temat pani zdanie?
To jest zdanie generalnie, tak może być rzeczywiście. Diagnozując chorobę alergiczną, zbieramy wywiad, badamy dziecko. Drugim etapem są testy punktowe na skórze, ponieważ badamy tam obecność przeciwciał przeciwko alergenom. I czasami jest tak, że te przeciwciała są w większej koncentracji w skórze niż we krwi. I może tak być. Chociaż jeżeli będą dodatnie testy skórne, to wtedy dokładnie oceniamy ich stężenie we krwi. Czyli jak gdyby w drugiej kolejności możemy wykonać ocenę już konkretnych, swoistych przeciwciał w surowicy krwi. Kolejność jest taka, jak pani doktor powiedziała. Najpierw wykonujemy testy punktowe, skórne, tylko bardzo ważne jest, żeby w tym czasie nie podawać leków, nie podawać witaminy C, nie podawać soków, które mogą powodować wynik fałszywie ujemny, ani ziół przeciwinfekcyjnych, rumianku, lipy i tak dalej, przynajmniej 24 godziny przed testami. Zgadzam się z panią doktor. Najpierw testy skórne, potem można zrobić swoiste, jeżeli będzie odpowiednia wielkość bąbla w testach skórnych punktowych.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze jedno tylko pytanie, tak? Pani doktor. Co pani doktor sądzi właśnie o takich, bo tu właśnie słucham audycji i właśnie te soczki, jeżeli chodzi o te soczki, czy na przykład żywienie dzieci typu zupki, czy te soki Gerbera, czy Bobowita, czy one, jakie jest pani doktor zdanie? Czy...
Znaczy nie mówmy o markach, tylko o słoiczkach.
Ja nie odpowiem pani na temat marki, tylko powiem tak. Jest to produkt wyprodukowany przez przemysł spożywczy. Jest to rodzaj konserwy. Jeżeli dziecko ma codziennie dostawać konserwę, to ja często pytam, a co by pani mąż powiedział, jakby codziennie dostawał obiad z puszki? Jest to wykonane dawno temu przez jakieś maszyny. Musi być to jakąś techniką zakonserwowane, albo cukrem, albo stężeniem soli określonym, albo przez działanie temperatury. I czy ta maszyna, która przygotowała ten obiadek, kocha pani dziecko? Bo przecież przygotowując posiłek dla kogoś z rodziny, my wkładamy w to uczucie. To jest coś więcej niż białko, węglowodany i tłuszcze. Także myślę, że przemysłowe pokarmy są propozycją wyjątkową na wyjazdy, kiedy mama jest chora, kiedy coś się wydarzy. Nie jestem zwolennikiem podawania konserw codziennie. Niech to będzie woda z marchewką, niech to będzie gotowana marchewka z odrobiną masełka, to jest w pokarm.
Z tym, że też właśnie, bo wchodzę w słowo, przepraszam, ale właśnie, że te warzywa są bardziej takie selekcjonowane, że one są badane, a te, co kupujemy, też nie zawsze mamy taką gwarancję.
Ja wiem, ale
gwarancję.
W takich sytuacjach ja często przywołuję na myśl osobę świętego Benedykta. Proszę pobłogosławić pokarm, który pani przygotowuje dziecku. I będzie wiele toksyn. Przepraszam, że do tego zachęcam, ale to naprawdę czasami daje duże, duże poczucie bezpieczeństwa. No wszystkie, te wszystkie warzywa rosną w Polsce i tutaj ja nie chcę kwestionować jakości tych warzyw, ale przygotowanie własnoręczne, to jest świeżo ugotowane, to nie jest pokarm. Proszę pamiętać, że wraz z przechowywaniem marchewki, jabłka, ono traci wartości odżywcze. Pojawiają się tak zwane białka, które w zależności, to są nowe białka, których nie było wyjściowo. To nie jest produkt wyjściowy. To, że ta marchewka kiedyś była zdrowa, ona po 6 miesiącach już nie musi być ani świeża, ani taka zdrowa jak kiedyś. Ja jestem zdecydowanie za tym, żeby jeśli jest taka możliwość, żeby ugotować marchewkę, żeby ugotować pietruszkę, żeby ugotować pół ziemniaczka i włożyć ćwiartkę jabłuszka, dodać łyżeczkę oliwy, pobłogosławić i to jest na pewno zdrowy posiłek.
No właśnie, rzeczywiście.
Zachęcam gorąco.
Zgadzam się z panią doktor właśnie. Rzeczywiście, że błogosławieństwo powinno być na każdym, w każdym naszym poczynaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Z panem dziękuję. Bogiem.
Z panem Bogiem, pani Anno. Chwila muzyki. Jest 23:05. Jest to czas w audycji dla małżonków i rodziców, kiedy podajemy informacje. Pierwsze o rekolekcjach spotkanie małżeńskie.
W najbliższym terminie, to znaczy od 12 do 14 września, odbędą się w Rzeszowie i tam zgłoszenia przyjmują Państwo na Zarko. Telefon do nich 663-366-306. Powtarzam, 663-366-306. Informacje jakieś poszerzone można uzyskać na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl.
I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 9 września, zjawisko wypalenia się przy pracy w domu. Gościem będzie ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski, psycholog. 16 września, potrzeby współczesnej rodziny przed synodem biskupów. Naszym gościem będzie jego ekscelencja ksiądz biskup dr Stanisław Stefanek. 23 września, higiena medialna. Naszym gościem będzie medioznawca dr Hanna Karp. Także serdecznie Państwa zapraszamy i również zachęcamy do korzystania z nagrań archiwalnych. Już dzisiejsza audycja jutro w południe powinna być na stronie Radia Maryja pod zakładką audycje dla małżonków. Dostępne są nasze audycje do 10 lat wstecz. Także na przykład audycje z udziałem pana doktora Tadeusza Wasilewskiego można w wyszukiwarkę na stronie Radia Maryja wpisać Tadeusz Wasilewski i wszystkie audycje zostaną wylistowane. Można je ściągnąć na twardy dysk, czy odsłuchać online. Także jest to duże udogodnienie. Także zapraszamy do korzystania z tych udogodnień elektronicznych, które pozwalają nam na przykład odsłuchać dzisiejszą audycję od samego początku, albo sobie jeszcze powtórzyć coś dwa razy, czy wynotować z cennych tutaj wskazówek pani doktor habilitowanej Jolanty Wasilewskiej. I odbieramy telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam wszystkich Państwa w studiu. Ja dzwonię z Poznania, moje imię Aleksandra. Mam taki problem. Mam 4-letnią wnuczkę i dowiedziałam się, że ma alergię krzyżową. Chciałabym coś dowiedzieć się na ten temat, bo również słyszałam, że na przykład może jeść banana w domu, a w towarzystwie brzozy po prostu następują objawy uczulenia. Jest pod opieką lekarzy, ale dla mnie jest to po prostu czarna magia. Chciałabym zasięgnąć informacji, coś o alergii krzyżowej. Dziękuję bardzo. Bóg za to.
Dziękujemy babci za troskę. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, ponieważ alergia krzyżowa to jest sytuacja, w której osoba, dziecko lub osoba dorosła jest uczulona na przykład na alergen pyłkowy, na pyłki drzew, na pyłki brzozy dla przykładu, albo leszczyny, w każdym razie jakiegoś drzewa, albo traw. I po spożyciu, osoba z taką alergią, po spożyciu pokarmu, który w budowie zbliżony jest do brzozy. Na przykład alergen brzozy ma budowę zbliżoną do alergenu jabłka. Alergen brzozy ma budowę zbliżoną do owoców pestkowych niektórych. I wtedy organizm nie wie, czy to był alergen brzozy, czy alergen jabłka. I reaguje tak, jakby jabłko było brzozą. Czyli organizm nie odróżnia. Jest takie podobieństwo cząsteczek alergenów, że organizm uczulony na brzozę po spożyciu jabłka zachowuje się tak, jakby zjadł brzozę. I występuje wtedy zazwyczaj reakcja w alergii krzyżowej występuje na terenie już początku przewodu pokarmowego, czyli w ustach. Jest obrzęk warg, obrzęk policzka, może być zaczerwienienie, przede wszystkim świąt, może być drapanie w gardle, no, może być też kaszel, może być duszność. I alergia krzyżowa w niektórych sytuacjach może mieć taki dosyć groźny przebieg i wymaga rzeczywistej wiedzy, jakich pokarmów spożywać nie można. Czyli uczulenie na pyłki roślin, może objawiać się objawami po spożyciu pokarmów roślinnych albo warzywnych. Przykładem alergii krzyżowej jest u osoby uczulonej na lateks, to bardzo często zdarza się w służbie zdrowia, tam gdzie są rękawiczki, występują objawy alergii po spożyciu bananów właśnie. U osób uczulonych na sierść kota, był dzisiaj taki bohater wcześniej w tej audycji, mogą występować objawy dolegliwości w jamie ustnej po spożyciu wieprzowiny. To jest ta alergia krzyżowa, podobieństwo alergenów. I jest bardzo ważna informacja. W przypadku alergii na pyłki roślin zazwyczaj występuje alergia na surowe owoce. Czyli jeżeli dziecko uczulone na brzozę zje gotowane jabłko, takiej reakcji może nie być. Jeżeli zje gotowaną gruszkę, takiej reakcji może nie być. Czy w innych typach alergii można zjeść gotowaną marchewkę, ale będzie reakcja krzyżowa po surowej marchewce, ponieważ te alergeny w surowych owocach, warzywach są aktywne i mają zdolność uczulającą, natomiast ulegają zniszczeniu po obróbce termicznej, czyli po ugotowaniu. I bardzo ważne jest, aby od lekarza alergologa albo ze strony internetowej ściągnąć wykaz pokarmów. U dziecka z alergią na brzozę reakcja może wystąpić po określonej liczbie pokarmów. I taki zestaw babcia powinna dostać, żeby nie narazić swojej 4-letniej wnuczki właśnie na objawy, na kaszel, na świąt. Zazwyczaj dorośli często mówią o drapaniu w gardle. Bardzo typowa jest taka dolegliwość również po spożyciu selera. Może być również niebezpieczna w sensie objawów. Także proszę zgłosić się albo do alergologa, albo poprosić mamę o wydrukowanie albo taty ze strony internetowej tej listy pokarmów. To jest dostępne, które mogą wywoływać reakcję krzyżową i dla bezpieczeństwa, jak nie wiadomo co zrobić, to podawać owoce gotowane albo zapiekane.
Słuchamy Radio Maria.
Nie będzie pochwalany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziedzica.
Teraz i zawsze.
Grażyna ze Śląska.
Witamy.
Dzwonię w takiej sprawie. Mam 9-letniego syna, alergika z alergią pokarmową, szczególnie na produkty mleczne. Z tym, że jako tako ten problem troszeczkę został opanowany, bo można u dziecku podawać inne produkty. Natomiast jest bardzo takim wielkim niejadkiem. Do szkoły praktycznie wychodzi bez śniadań, bo gdy zmusza go, żeby cokolwiek zjadł, kończy się wymiotami. Mhm. W szkole z drugim śniadaniem też bywa różnie. Czasami całe do południa jest bez jedzenia. Mhm. I tak po prostu martwi mnie ten problem. Porobiłam badania krwi, wszystko w porządku. Robiliśmy badania kału na pasożyty, też w porządku. No i nie wiadomo, z czym jest ten problem. A tak jak mówię, gdy po prostu chce, żeby coś lekkiego zjadł, coś, no to kończy się to wymiotami, bo nic nie jest w stanie zjeść. Nie wiem, co z tym problemem zrobić.
O, pierwsze, co tutaj przychodzi do głowy, to wymieniła pani objawy zapalenia przełyku. Objawy zapalenia przełyku polegają właśnie na tym, że budzimy się rano i próba jedzenia kończy się wymiotami. W związku z tym na pewno nie należy próbować nic dawać na siłę, tylko to jest zestaw objawów, które powinien skonsultować, pani jest ze Śląska, powinien skonsultować gastrolog dziecięcy. I to jest jak gdyby pierwszy krok, który chyba trzeba zrobić. Wykluczyć zapalenie błony śluzowej żołądka, bo chyba jest, i zapalenie błony śluzowej przełyku. Czyli no, pełny obraz choroby refluksowej, ale trzeba znaleźć przyczynę. Może być infekcja Helicobacter pylori, może być, to nie wygląda już na alergię, to już jest zapalenie błony śluzowej żołądka i przełyku. Także bardzo, bardzo bym panią zachęcała do wizyty u gastrologa.
Gastrolog dziecięcy powinien być.
Tak.
Tak, dziękujemy pani Grażyna za pytanie.
A to po prostu jest skierowanie jest normalnie od lekarza, trzeba mieć, czy do gastrologa?
Tak, tak, trzeba wziąć od rodzinnego, tak. Tak.
Dziękuję bardzo. Z Panem
Bogiem.
I słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z dekanatu sierpeckiego. Szczęść Boże Państwu. Jest takie pytanie. Osoba dorosła po zjedzeniu pokarmu, który można by zaliczyć do ciężkostrawnych, na przykład są to orzechy włoskie albo tłusta wędlina, pojawia się uczucie tłoczenia pod prawym żebrem. Uczucie to zostaje zminimalizowane, kiedy się wypije mocno ciepłą wodę albo, no powiedzmy, przyłoży się termofor, a jednocześnie czasami objawem towarzyszącym jest pojawiające się dyskretne swędzenie na plecach. Z czym to należy kojarzyć?
To wygląda jak pozdrowienie od wątroby i pęcherzyka żółciowego, ponieważ i orzechy, i tłusty pokarm to jest zwiększone zapotrzebowanie na żółć. I jeżeli, i to może być napływ żółci, ale jeżeli jest swędzenie, świąt jest typowy dla zastoju żółci, czasami to może być objaw lambliozy. To jest taka infekcja związana z drogami żółciowymi. Ale wszystkie objawy, które pan wymienił, dotyczą wątroby, ale przede wszystkim dróg żółciowych.
Czyli w tej sytuacji eliminacja tych pokarmów,
A tak? ciepło działa rozkurczowo. Nie, tam trzeba poprawić przepływ żółci, czyli podać żółciopędne leki. A przykładem jest dziurawiec. Ale przede wszystkim sprawdzić, czy tam nie ma stanu zapalnego. Zawsze diagnoza. Może być piasek, mogą być kamienie i może być infekcja w pęcherzyku żółciowym. To tak jakby była zagęszczona żółć. Także chyba lekarz i diagnoza łącznie z badaniem w kierunku giardiozy, to jest infekcja pasożytnicza. Może być potrzebny antybiotyk. To może, tu dieta może nie wystarczyć.
Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy bardzo. I następny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu. Kogo witamy?
Dzwoni Piotr z Opolskiego.
Witam pana.
Pozdrawiam ojca prowadzącego oraz gości.
Tu mamy
a żony pan nie pozdrowi?
Mamy dwóch ojców rodziny. Bo i nasz gość jest mężem i ojcem, i ja
a
jestem.
A audycję prowadzi małżeństwo.
Tak. No wiem. Jest pan doktor na pro.
Jest.
Na protechnolog, tak?
Tak? Tak, jest.
I moja córka ma kłopoty z zajściem w ciąży i chce jej poradzić właśnie tą metodę leczenia niepłodności, ale nie wiem, jak zacząć, gdzie się udać. Gdzie zdobyć jakieś informacje, ewentualnie gdyby pan doktor mi podał jakąś stronę internetową i tak dalej.
Ja myślę, że jak pan wrzuci to hasło w internecie naprotechnologia albo ochronna medycyna prokreacyjna, to na pewno pan trafi na ośrodki w Polsce, na lekarzy w Polsce, którzy zajmują się tym i córka otrzyma pomoc.
Bo jej oferują to in vitro, ale to ja bym...
Nie, to wrzuci trzeba hasło naprotechnologia i na pewno pan dostanie potem ofertę lekarzy, gabinetów, którzy tą medycynę proponują.
Może będzie coś bliżej niż Białystok.
No zdecydowanie tak, na pewno.
Tak, na pewno.
Może Wrocław.
No na pewno, tak.
Choćby Wrocław, tak. Także tak, w ten sposób szukać.
I kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Dobry wieczór, szczęść Boże, mówi Robert z Poznania.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie, jaki ma wpływ na alergię, bo słyszę, że 30% już jest alergików w niektórych krajach. I mam takie pytanie, oglądając różne reklamy, obserwując, jak się ludzie zachowują. Chodzi mi tutaj o pranie dywanów. Coraz więcej w reklamach i na proszkach jest napisane rozsypać proszek i tylko odkurzaczem zdjąć. No i przecież to jest najprostsza przyczyna do uczuleń i do wprowadzania chemii w domu, a to jest prosta sprawa. Jak jest duży upał, to tak wszyscy kiedyś narzekają, często narzekają na upał, 2 miesiące upałów. To jest przepiękna okazja, żeby wyprać materac, 10 razy go wypłukać i rozwiesić go na balkonie albo w łazience, czy przez poręcz, czy na ogrodzie, czy na jakiejś barierce, na podwórku, a nikt tak nie robi i po prostu wprowadzamy sobie w prosty sposób chemię, a wystarczy sprawdzić. Nie mówię już o kawałku dywanu, tylko tak samo wyczyścić na przykład ręcznik, a potem go wygotować i zobaczyć, ile jest piany w tym. Także to jest piękny przykład na wprowadzanie samodzielnie chemii do domu, a dzieci tak się jest. Bawią często na dywanie.
Tak jest.
A nikt tak nie pierze dywanów. Nie widać ani jednego dywanu w całym Poznaniu, ani nigdzie na świecie, żeby ktoś tak prał w sposób tradycyjny. Choć nawet niech proszę, jak będzie, jak jest bardzo brudny, 10 razy go wypłukać na łazience, stopniowo go rozwijać, zwijać, 10 razy wypłukać i rozwiesić, jak jest upał. I wtedy dzieci pracują, nie narzekamy, że jest upał, bo jest, wtedy pracujemy w wodzie, to jest całkiem inaczej, nie?
Panie Radku, piękna wypowiedź, bardzo za nią dziękujemy.
Na razie, szczęść Boże.
Tak jest. Dokładnie to robimy. My na szczęście mieszkamy na wschodzie i mamy balkon, na którym nieustannie jest pościel, nieustannie są dywany i mamy kawałek trawnika, gdzie są dywany. Bardzo dziękujemy za tę wypowiedź. Tak, to jest jedna z przyczyn wzrostu częstości chorób alergicznych, chemizacja życia. Natomiast mówi się, że w teorii chorób alergicznych zwierzęta, które w pierwszym roku życia towarzyszą dziecku, mają działanie ochronne przed alergią, ponieważ wnoszą na łapkach jednak małe ilości bakterii, które stymulują układ odpornościowy dziecka. Dziecko nie rozwija się w sterylnym środowisku, właśnie tym chemicznym, ale w takim z bakteriami, z naturalnym środowiskiem. Czyli ochrona przed chemią, czasami też w takim naturalnym środowisku ze zwierzętami.
Rodzaj szczepionki.
Rodzaj, naturalny. Tak, dokładnie.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Karol, dzwonię z Radomia. Witam wszystkich w studio.
Witamy Pana. Witamy.
Chciałbym się odnieść tutaj do gości w studio i dowiedzieć się w takim temacie mięsa, tutaj dokładnie mi chodzi. Ponieważ taką publikację tu czytałem odnośnie te mięsa, że jakby przez nasz organizm przechodzi to mięso przez 72 godziny, ponieważ nie ma żadnego błonnika. I tu pan jeden w tej publikacji odnosi się do tego, aby spróbować to mięso wstawić do mikrofalówki na te 72 godziny, 36,6 stopnia i powąchać, jakie to ma, że tak powiem, zapach, co za choroby tam mogą z tego być wywoływane. Chciałbym, aby się odnieśli tutaj goście też do takiego fundamentu biblijnego, w którym wyraźnie w Księdze Rodzaju jest zawarte w rozdziale 1,29, co my mamy pożywać jako chrześcijanie. To znaczy chodzi o nieprzetworzone warzywa, owoce jako źródło dla nas życia jakby, a nie... Zresztą sam Jezus mówił wyraźnie, abyśmy nie brali przykładu z tego świata, zarówno jeśli chodzi o nasze zachowanie, jak i to, co pożywamy jako świątynia Ducha Świętego, nasze ciało. Wyraźnie w Piśmie Świętym są pewne takie odnosiki do tego, co mamy pożywać, również jako chrześcijanie typowie, a nie jako poganie, co jedzą wszystko jakby ze stołu pańskiego, gdzie tam są takie fragmenty Ewangelii, w którym wyraźnie mówione jest o tym, że my mamy głównie oparte mieć swoje menu o nieprzetworzone warzywa i owoce. I tam wyraźnie jest to w Ewangelii napisane. Ja dziękuję i przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Karol. Szczęść Boże.
Dziękujemy za zwrócenie uwagi na mięso. A mięso jest... należy do pokarmów najciężej strawnych. I ta wstępna obróbka mięsa jest w żołądku, wymaga dużej ilości kwasu solnego. Mięso jest trawione kwasem solnym i jest ciężkostrawne. U osób z niedostateczną aktywnością trawienną żołądka mięso rzeczywiście długo zalega i nie jest trawione.
Ale czy każde mięso, bo jest białe, czerwone?
Nie. No właśnie, chcę powiedzieć generalnie. Mięso jest pokarmem ciężkostrawnym i w pewnych chorobach należy zmniejszyć ilość, bo to też jest ważne. Małe ilości mięsa, a duże ilości mięsa, prawda? Więc mięso jest najciężej strawnym i wymaga zdrowego organizmu. Jeżeli jesteśmy po chorobie w jakiejś fazie takiej rekonwalescencji, czasami zalecamy, żeby przyspieszyć zdrowienie, usunięcie mięsa, żeby organizm mógł szybciej wrócić do pełni zdrowia. Mięsa dzielimy na różne rodzaje i inaczej jest trawione mięso czerwone, inaczej mięso białe. Mięso czerwone generalnie, tak jak mówiłam wcześniej, zalecane jest spożywanie 2 razy w tygodniu, nie częściej. Powinniśmy się jednak w naszej diecie opierać na mięsie białym. Mięso czerwone tutaj z doświadczenia mojego męża wiązane jest z endometriozą w przypadku niepłodności. To jest jedna z sytuacji klinicznych, kiedy zalecamy w ogóle rezygnację z czerwonego mięsa. Natomiast no, mięso jest tym dodatkiem do pokarmów. Może się zdarzyć, że jest również pokarmem uczulającym, tak jak na przykład cielęcina u dzieci z alergią na mleko powinna być wykluczona, bądź również wołowina. Natomiast jeśli chodzi o pokarmy nieprzetworzone, musimy pamiętać, że mieszkamy w klimacie, gdzie jest zimno. Potrzebujemy mięsa jako źródła energii, oczywiście niewielkiej ilości, ale potrzebujemy. I potrzebujemy pokarmów gotowanych i takich, które dostarczą energii i ogrzeją nasz organizm. Inaczej odżywiamy się w klimacie ciepłym, inaczej w klimacie umiarkowanym. Inaczej latem, kiedy nie potrzebujemy mięsa, a inaczej zimą, kiedy zapotrzebowanie na mięso może być zwiększone, ponieważ potrzebujemy energii i no, taka jest fizjologia. Czyli to sposób odżywiania, dieta zależy od pory roku, od klimatu, od miejsca, gdzie się znajdujemy, również od stanu zdrowia, czy jesteśmy w fazie choroby, czy w fazie rekonwalescencji, również od wieku, prawda? U osób starszych zapotrzebowanie na mięso oczywiście maleje, a są sytuacje, na przykład kamica moczanowa, kiedy mięsa lepiej unikać, bo jest źródłem dolegliwości bólowych.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam Państwa bardzo.
Szczęść Boże, witamy.
Ja, ponieważ urzekł mnie tytuł tej audycji, to znaczy wpływ żywienia na nasze zdrowie, ja mam taki problem. Otóż choruję na zapalenie tętnic szyjnych i podobojczykowych i nikt z lekarzy prowadzących nigdy w życiu nie zwracał mi uwagi na to, że powiedzmy jakieś rzeczy trzeba wyeliminować z diety, bądź ewentualnie wprowadzić. A z tego, co ja słyszę u Państwa, to jest bardzo istotna sprawa. Czy mogłabym dostać jakiekolwiek wskazówki w tym kierunku?
Ja muszę się przyznać, że nie mam doświadczenia. Nie prowadziłam pacjentów z takim problemem.
To jest choroba pochodząca to znaczy o charakterze immunologicznym.
Tak, i generalnie możemy tylko odpowiedzieć ogólnie, co zalecamy w sytuacji chorób z autoagresji. W takich sytuacjach kierujemy dużą uwagę na to, żeby do przewodu pokarmowego wprowadzać pokarmy lekkostrawne. Co to znaczy? Do najciężej strawnych pokarmów należy mięso czerwone, ale również pszenica. I jest grupa badaczy, którzy uważają, że w tej grupie chorób trzeba wyeliminować białka zwierzęce, czyli białka mleka krowiego, ale nie z powodu alergii, tylko z powodu ciężkostrawności. Głównym białkiem mleka krowiego jest kazeina, której człowiek nie potrafi strawić, ponieważ nie ma tego zestawu enzymów, które mają zwierzęta. I ta kazeina ciężkostrawna, niestrawiona w pełni, może docierać niestrawiona do niższych partii jelita, tam jest wchłaniana i jest tym białkiem, na którym może się ten proces autoimmunologiczny rozwijać. Taka jest między innymi teoria cukrzycy u niektórych pacjentów, czyli cukrzyca, uszkodzenie autoimmunologiczne, powstania, rozwoju cukrzycy. I to również jest hipoteza dotycząca innych chorób autoimmunologicznych. I drugim pokarmem, który może być stymulatorem procesów autoimmunologicznych, jest gluten. To jest białko, które również jest bardzo źle trawione i może również zwłaszcza u osób z jakimś wywiadem, czy u osób starszych, może również nasilać te procesy autoimmunologiczne. Jeżeli mogłabym coś zasugerować, to zrobić próbę, zamienić pszenicę na proso. Czyli kasza jaglana zamiast pszenicy, zlikwidować na miesiąc żyto, pszenicę i jęczmień. No,
chleb bezglutenowy.
Chleb, już. Znaczy nawet nie chleby, tylko gotowane. Gotować sobie owsiankę, gotować kaszę jaglaną, gotować kaszę gryczaną, gotować amarantus jako źródło węglowodanów, jako zboża. I również to dodawać do zupy. Odstawić pokarmy mleczne i nabiałowe i wyrzucić cukier. I zrobić sobie taką diagnozę, jak pani się wtedy poczuje po miesiącu.
No niestety musimy już kończyć. Kończy się nam audycja. Na pewno wszystkie ciężkostrawne, więc kazeina to znaczy sery żółte wszystkie, kazeina, jakieś takie, prawda?
Tak, mleko i przetwory z mleka krowiego.
I smażone, grille wszystkie i tak dalej.
Grille to nie dla nas.
W ogóle.
To jest nieludzkie. To jest po prostu rakotwórcza impreza bardzo.
Dziękujemy bardzo, drodzy Państwo, za wszystkie telefony, których dzisiaj było aż 17, no ale audycja jest typu poradnikowego. W każdym razie, jeżeli mamy jakieś problemy, to przede wszystkim udajemy się do lekarza po to, żeby postawił diagnozę.
Pierwsze.
Bez diagnozy się nie ruszamy. Jeżeli jest diagnoza, dopiero możemy coś na tej podstawie
wybrać
leczenie i również wybrać dietę, czyli skontaktować się z lekarzem, który żywieniowcem jest taka specjalność?
To znaczy zawsze najpierw, żeby postawić diagnozę, to trzeba się skontaktować z lekarzem rodzinnym albo specjalistą.
Który skieruje do odpowiedniego specjalisty.
Tak, bo być może potrzebny jest hematolog, być może potrzebny jest gastrolog, być może pulmonolog, alergolog. I jeżeli lekarz specjalista widzi konieczność konsultacji i ustalenia żywienia, wtedy już decyduje o tym.
No, ale nie zawsze jesteśmy chorzy. Najczęściej jesteśmy zdrowi. Musimy zapamiętać sobie to, że ta profilaktyka w postaci odpowiedniego odżywiania i wysiłku fizycznego jest bardzo, bardzo ważna.
Ruchu.
To któryś ze słuchaczy zauważył i podpowiadał.
Także zapobiegajmy, a nie leczmy się, jak już jesteśmy w ciężkim stanie, prawda? To jest dużo, dużo lepiej. Rozmowy są niedokończone i dlatego temat nie jest wyczerpany, jak zwykle. Także dziękujemy wszystkim za udział. Dziękujemy naszym gościom z Białegostoku. Pani doktor habilitowana Jolanta Wasilewska jest z nami, pan doktor Tadeusz Wasilewski. I zapraszamy Państwa już za chwilę na modlitwę na zakończenie dnia.
podaje informacje o numerach stron do modlitwy kompletą, hymn Chryste Tyś Dniem Pełnym Blasku z drugiego tygodnia w tomie czwartym, strona 971, w wydaniu skróconym 1167, psalmodia czytania i modlitwa z wtorku, w tomie czwartym 983, strona w wydaniu skróconym 1179, antyfona końcowa Matko Odkupiciela.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
I jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczyńmy teraz krótki rachunek sumienia. Dziękując Bogu za to, że dzisiaj mieliśmy coś do zjedzenia, że jest dostępne pożywienie, może nie tak, jakbyśmy chcieli, ale było. Dziękujmy Bogu za najbliższych, którzy to pożywienie nam przygotowali. I również nie zapomnijmy właśnie bezpośrednio o podziękowaniu tym osobom. Zarazem przeprośmy te osoby, o ile właśnie nie były dowartościowane za to, że tak się starały, by przygotować nam to jedzenie, zaopatrzyć i doprawić odpowiednio. Przeprośmy również Boga za nasze zaniedbania w tej dziedzinie, za może jedzenie z nadmiarem, a może po prostu to, co nam się zachce, a nie to, co jest zdrowe i niszczy nasz organizm. Czy pamiętamy o modlitwie? Przed jedzeniem, przynajmniej po jedzeniu, to jest też okazja, by podziękować Stwórcy za te dary, które daje nam do dyspozycji. Czy kochaliśmy najbliższych? Czy kochaliśmy Pana Boga? To znaczy, czy mieliśmy dla nich czas? Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia, pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już, o świcie, doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawiajcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię, w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska do nieba, ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się stawiać, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
Serdecznie dziękujemy, drodzy radiosłuchacze, za wspólną modlitwę. Dziękujemy również naszym gościom, pani doktor habilitowanej Jolancie Wasilewskiej. Serdeczny Bóg zapłać pani. Pani doktor, pani Bóg jeszcze zapłać. Chciała coś powiedzieć?
Ja muszę powiedzieć całym sercem, że bardzo dziękuję za zaproszenie do Radia Maryja. Dla mnie Radio Maryja i inicjatywa ojca dyrektora to jest Maryjny Uniwersytet Miłości i Miłosierdzia. I być tutaj przez chwilę chociaż wykładowcą w takim uniwersytecie to wielki zaszczyt. I pozdrawiam i życzę dobrej nocy wszystkim studentom, wszystkim Polakom, wszystkim naszym pacjentom w Polsce, za granicami. I w małym mieście Supraślu szczególnie pozdrawiam mamę, życząc zdrowia, i całą rodzinę, i syna Mateusza.
Również pozdrawiamy i dziękujemy panu doktorowi Tadeuszowi Wasilewskiemu, naprotechnologowi, który już nieraz gościł na naszej antenie. Bóg zapłać, panie doktorze.
Również bardzo dziękuję. Przyłączam się do słów swojej żony. Pozdrawiam swoich współpracowników na co dzień, z którymi walczymy z taką bardzo, bardzo, takim bardzo, bardzo niedobrym zjawiskiem, z niepłodnością i życzę wszystkim pacjentom, aby przestawali być już tymi pacjentami, żeby mieli dzieci, żeby osiągali to, po co przyjeżdżają do gabinetów parających się leczeniem niepłodności małżeńskiej. Pozdrawiam Państwu, z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Katarzynie za realizację audycji. Drodzy Państwo, 23:46 właśnie minęła. Do kolejnego wtorku żegnałem się z Państwem
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.